Powracamy do naszego przeglądu wydarzeń tygodnia. Łódzkie lotnisko będzie wystawione na sprzedaż. W ten sposób władze miasta chcą rozwiązać wieloletni problem portu, który od lat przynosi straty, a w tej chwili już tylko hula po nim wiatr. Magistrat ma nadzieję, że zjawi się jakiś inwestor, który postawi na nogi upadający port. Zamiar sprzedaży ogłoszono zupełnie niespodziewanie, bo jeszcze kilka dni wcześniej wydawało się, że władze portu będą walczyć o wznowienie jakichkolwiek połączeń. Relacjonowała Agata Gwizdała.
Doszliśmy do ściany, powiedział wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, informując, że władze miasta chcą sprzedać łódzkie lotnisko.
Nie możemy sobie pozwolić na to jako miasto i wydaje mi się, że łodzianie nie zasługują na to, żeby w związku z sytuacją, w jakiej znalazła się branża lotnicza, dokładać do tego projektu, jakim jest lotnisko, wiele milionów każdego roku.
Uchwała intencyjna w tej sprawie trafi na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Jeśli radni pozytywnie przegłosują ten pomysł, rozpocznie się poszukiwanie inwestora w pierwszej kolejności na rynku azjatyckim.
Łódź ma wszelkie do tego predyspozycje i szanse, żeby stać się hubem logistycznym.
Łódź ma ponad 90% udziałów w lotnisku i jak mówi Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, na dziś władze miasta nie chciałyby sprzedawać wszystkich udziałów.
Musimy usiąść do stołu i dopiero będzie się okazywało, czy partnerzy będą zainteresowani wejściem w całość, czy podejmiemy decyzję o sprzedaży części.
Udziały w łódzkim lotnisku ma m.in. samorząd województwa łódzkiego, mówi rzeczniczka marszałka Magdalena Kamińska.
Władze Łodzi od początku nie konsultowały z nami jako udziałowcem żadnych decyzji, kroków ani planów dotyczących łódzkiego lotniska. Dlatego jesteśmy już na zaawansowanym etapie rozmów dotyczących wycofania się z tych udziałów. A dzisiejsza informacja o planach sprzedaży, o której dowiedzieliśmy się z mediów, to jest kolejny przykład tego, jak wygląda ta współpraca.
Kolejnym współudziałowcem jest Aeroklub w Łodzi. Jego prezes Paweł Walędziak zauważa, że w grę wchodzi sprzedaż jedynie części udziałów.
Tylko i wyłącznie, ponieważ nie ma możliwości, żeby miasto Łódź jako udziałowiec większościowy pozbyło się 100% udziału. Ustawa prawolotnicza na to nie zezwala.
A co na to sami radni? Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej i radny Koalicji Obywatelskiej Marcin Gołaszewski na razie wstrzymuje się z szerszym komentarzem.
Czekam na szczegóły. Jak będę znał szczegóły, będę mógł się do tego odnosić.
Stanowczo pomysł władz Łodzi ocenia z kolei radny Prawa i Sprawiedliwości Radosław Marzec.
Jest to bardzo zły pomysł, ale od wielu lat nie widać strategii rozwoju lotniska. Najłatwiej jest wyprzedać majątek, jak się nie ma pomysłu, co dalej zrobić. Mam wrażenie, że sytuacja finansowa miasta jest również na tyle zła, że na siłę szuka się dużych chwilowych wpływów środków.
To nie jest porażka władz miasta?
Ja tak na to nie patrzę, pani redaktor, dlatego że lotnisko to nie jest ogródek przydomowy, gdzie w pełni kontrolujemy to, co się na tym dzieje. Kondycja danego portu lotniczego jest zależna od decyzji centralnych, od udziału państwowych portów lotniczych, bądź ich braku, od planowania wielu różnych siatek. A ryzyko, że nam się ten proces nie powiedzie, jest ogromne.
W opinii profesora Remigiusza Kozłowskiego z Katedry Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, najgorszym rozwiązaniem dla łódzkiego lotniska byłoby jego zamknięcie.
Jeżeli chodzi o szukanie inwestora, jak najbardziej uważam, że tego inwestora należy szukać, bo jeżeli to byłby inwestor branżowy, to on na pewno wspomógłby tutaj działanie lotniska, i przede wszystkim byłby zastrzyk gotówki.
Można się spodziewać dużej dyskusji radnych na ten temat. Lotnisko miało być dla Łodzi oknem na świat i ważnym impulsem rozwojowym, ale w 2019 roku przyniosło 28 milionów strat, a w poprzednim roku, czyli covidowym, zapewne jeszcze więcej, chociaż wciąż nie ma danych na ten temat. Władze Łodzi chcą też zmienić plany zagospodarowania nowego centrum Łodzi. Chcą dopuścić wyższą zabudowę i pozwolić na budowę większej liczby mieszkań. Takie plany budzą jednak spore wątpliwości ze strony ekspertów i opozycji, bo proponowane zmiany mogą sprawić, że wartość działek wokół dworca fabrycznego znacząco wzrośnie, na czym skorzystają ich prywatni właściciele, czyli deweloperzy. Pomysł od razu wydał się kontrowersyjny i zbudził ożywioną dyskusję, której przysłuchiwał się Maciej Trojanowski.
Jak tłumaczy miasto? To realia na rynku nieruchomości się zmieniły. Przez epidemię i kryzys coraz mniej opłacalna jest budowa biurowców, a inwestorzy chcą budowy mieszkań, mówi wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
Staramy się pochylić nad postulatami znacznej części inwestorów i ewentualnie zastanowić się, czy zmiany, jakie wywołała pandemia gospodarcza, na przykład trwałą zmianę zapotrzebowania na powierzchnię biurową, czy na przykład funkcja mieszkaniowa może nie być w wielu wypadkach bardziej zasadna.
Dlaczego w takim razie zmiana planów budzi wątpliwości? Podniesienie wysokości możliwej zabudowy, podnosi również ich wartość. A to oznacza, że deweloperzy mogliby liczyć na większe zyski, zauważa radna PiS Marta Grzeszczyk.
Inwestorzy, którzy zakupili te działki z odpowiednim planem zagospodarowania i bardzo jasnymi regułami, co na tych działkach mogą wybudować, za określoną cenę X, wiedząc, że mogą wybudować pewne Y, dzisiaj chcą wybudować 2Y lub zupełnie coś innego, a miasto głosami Platformy Obywatelskiej rozpoczyna procedurę, która może te wnioski uwzględnić.
Takie obawy podziela również były architekt miasta Piotr Biliński.
W sytuacji, kiedy grunty pewne zostały kupione od miasta, no to zachodzi oczywiście jakieś takie podejrzenie, no nie do końca czystej gry.
Dlatego politycy miejskiej opozycji proponują, żeby cały proces objąć mechanizmem tarczy antykorupcyjnej, mówi Piotr Cieplucha z Solidarnej Polski.
Urzędnicy łódzkiego magistratu powinni objąć proponowane zmiany w procedurą tarczy antykorupcyjnej, tak aby też chronić urzędników.
Co na to miasto? Nie mówi nie. Tym bardziej, że jak zaznacza wiceprezydent Pustelnik, na razie rozpoczęła się dopiero dyskusja nad zmianami planów zagospodarowania.
Nie mam z tym problemów. Uważam, że objęcie tarczą antykorupcyjną i przyjrzenie się zdecydowanie bliżej nie tylko temu, ale wielu postępowaniom jest zasadne.
To zasadne będzie również dodać, że na wzrost wartości działek w nowym centrum Łodzi wpłynie nie tylko podwyższenie budynków, ale także doprowadzenie do dworca fabrycznego kolei dużych prędkości dzięki budowanemu tunelowi. Według opublikowanego w środę raportu TomTom Traffic Index za 2020 rok najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce jest Łódź. Nieco niżej uplasowały się Kraków, Wrocław, Warszawa i Poznań. Czy drogi w Łodzi są tak ciasne? Czy może metody pomiaru są dla miasta wyjątkowo krzywdzące? W jaki sposób ograniczyć tłok na ulicach? Odpowiedzi na te pytania szukał Michał Makowski.
Wśród dużych miast największe korki na świecie są w Moskwie, a wśród polskich miast w Łodzi. Tak wynika z raportu, który porównuje czas przejazdu przez miasto w godzinach szczytu z czasem przejazdu w najluźniejszych godzinach nocnych i na tej podstawie ocenia poziom korków. Zdaniem władz miasta właśnie kwestia metodologii stawia nas na podium.
Robert Kolczyński, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Urząd Miasta Łodzi. Według innych analiz Łódź wcale tak fatalnie nie wypada. Według rankingu innej firmy Łódź jest czwarta w kraju po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.
Bartosz Bartosiewicz, Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wyobraźmy sobie miasto, które 24 godziny na dobę notuje korki, duże natężenie ruchu. To on w tym badaniu wyjdzie jako jeden z lepszych, bo różnica między poziomem minimalnym a poziomem obserwowanym będzie niewielka, bo tu korki, tu korki.
Tyle w sprawie metod pomiaru. Posłuchajmy jednak, co do powiedzenia o korkach mają łódzcy taksówkarze, którzy znają je od podszewki.
Od czasu wybudowania trasy WZ obserwuję spowalnianie ruchu w Łodzi. No, okrągło czerwone światło.
Cykl świateł jest też nie za bardzo dobrze, to wszystko gra. Przez skrzyżowanie przejeżdżają 3 samochody i dziękuję, no i reszta stoi.
Nawet teraz jak ta pandemia jest, to też jest bardzo, bardzo duże korki. Są to, roboty są nieskończone, drogowe.
Na przykład przy Śmigła-Gorydza.
Na przykład, o tam to 2 lata opóźnienia podobno. Powiem panu, że w Warszawie ostatnio byłem i to... Tylko, że Łódź to jest wąskie miasto, tak? A Warszawa, no to są tam 3-4 pasy ruchu, tak?
Paweł Pijanowski, grupa zmotoryzowanych mieszkańców Łodzi. Wszędzie tam, gdzie jest duże skrzyżowanie, na którym nie tylko skrzyżują się ruch samochodowy, ale jeszcze dochodzi tramwaj, sygnalizacja świetna, która ma osobne cykle dla wszystkich uczestników ruchu, to są miejsca newralgiczne i najtrudniejsze. Najlepszym przykładem jest oczywiście skrzyżowanie Marszałków.
Sposobem na rozładowanie korków na wschodzie Łodzi, chodzi tutaj o wiecznie zatłoczoną ulicę Niciarnianą, ma być budowa ulicy Konstytucyjnej. Jednak ze względu na pandemiczne problemy budżetowe trzeba z nią poczekać.
Gdyby budżet wyglądał tak, jak planowaliśmy, to Konstytucyjna już by była. Przypomnę, że miasto musiało ciąć wydatki inwestycyjne w kwocie 150 milionów złotych tylko i wyłącznie na 2021 rok. Zmniejszyły się wydatki inwestycyjne już w 2020. Wpływy do budżetu miasta spadają.
Niestety te alternatywy są przede wszystkim dla kierowców, no niekomfortowe. No.
Trzeba się przesiąść.
Przede wszystkim transport zbiorowy. Nie oszukujmy się, jest to jedyna słuszna alternatywa w stosunku do transportu indywidualnego. Musimy to zrobić.
Taki jest podobno przyszłościowy kierunek rozwoju komunikacji w miastach. Kierowcy muszą się z tym liczyć, choć podróż własnym samochodem dla wielu jest teraz najprzyjemniejszym albo koniecznym sposobem przemieszczania się. Na koniec jeszcze o godnym pożałowania incydencie, do jakiego doszło w Łasku z udziałem radnego i dyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Panowie tak się ze sobą starli, że sprawa została zgłoszona na policję, relacjonował Adrian Krupa.
Uderzenie w klatkę piersiową, zepchnięcie ze schodów i obelgi słowne. Słuchając tych słów można odnieść wrażenie, że to fragment notatki policyjnej z bójki ulicznej. Jednak nic bardziej mylnego. To zarzuty, jakie kieruje dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Łasku Krzysztof Ziętala w stosunku do radnego powiatu łaskiego Przemysława Urbana.
Stojąc na skraju schodów, nie spodziewając się, dostałem silne uderzenie w klatkę piersiową. Przewróciłem się tyłem na schody w dół. Nie wiem, jak to się stało, że uniknąłem, że uderzyłem głową po prostu gdzieś w schody, bo mogłoby rzeczywiście się to skończyć dla mnie tragicznie.
Opowiadał dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Łasku Krzysztof Ziętala. Z tą wersją zdarzeń nie zgadza się radny powiatu łaskiego, jednocześnie kierownik hali sportowej, na której miało dojść do ataku, Przemysław Urban.
Mogę powiedzieć, że są to oszczerstwa i kłamstwa. Jest to totalna prowokacja. Nie zepchnąłem pana dyrektora ze schodów.
Zdaniem radnego wizyta dyrektora w hali sportowej była nieuzasadniona, choćby ze względów obostrzeń pandemicznych. Dlatego postanowił go wyprosić.
Pan dyrektor przyszedł do mojej hali sportowej, wszedł na obiekt, który obecnie jest zamknięty dla osób postronnych. No i nie wolno tutaj tak wchodzić. Pan dyrektor sobie spacerował po całym obiekcie naszym, wszedł sobie na część sportową, gdzie są ograniczenia. Pan został poinformowany kilkukrotnie, żeby opuścić obiekt.
To z kolei nie spodobało się dyrektorowi, który tłumaczył, że do hali przyszedł w sprawach służbowych, ponieważ na pierwszym piętrze budynku znajduje się Centrum Usług Wspólnych. Choć sam przyznał, że w tym dniu był na urlopie. Na miejsce po zawiadomieniu dyrektora o pobiciu przyjechała policja.
Policjanci z Łasku prowadzą postępowanie przygotowawcze w związku ze złożonym zawiadomieniem o przestępstwie zgłoszonym przez 62-letniego mieszkańca powiatu pabianickiego.
Informowała rzecznik łaskiej policji Katarzyna Staśkowska. Okazuje się jednak, że konflikt między panami trwa od lat.
Ten pan miał sprawy sądowe, czy konkretnie jeden pracownik jego oskarżył go o mobbing tego pana. Ja na tej sprawie również byłem świadkiem.
Ponieważ atak na moją stronę ze strony tego pana toczy się już, tak można powiedzieć, kilka lat. Tak, gdzie był w sądzie, była sprawa, wszystkie zarzuty zostały oddalone. Natomiast myślałem, że to ten atak się skończy.
Nie ukrywam, że nie pijemy do siebie sympatią.
Moja godność, że tak powiem, jako człowieka została naruszona, nie mówiąc już o dyrektorze.
Sprawę bada policja w Łasku.
Każdy z panów czuje się ofiarą, a nie prześladowcą. Tak to bywa, gdy zapiekła złość kiełkuje latami i trwa tak długo, że zgoda na koniec jest już nie do pomyślenia. Wtedy najlepiej się omijać, gdyby to było możliwe. To wszystko w naszym dzisiejszym przeglądzie wydarzeń tygodnia. Jarosław Turek, dziękuję za uwagę i życzę udanego weekendu.